Gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, jak codziennie w audycji Gość dnia. A naszym dzisiejszym gościem już jest osoba, która będzie cyklicznie się pojawiała u nas. Nasze drugie spotkanie, pierwsze, jeśli Państwo pamiętają, było o rozmowie, o komunikacji ze sobą, jak to robić, żeby przynosiło efekty i nam pomagało w życiu codziennym. A dzisiaj porozmawiamy sobie o relacjach partnerskich, o związkach i jak w nich trwać, jak je budować. Za chwilę zdefiniujemy bardziej, o co nam chodzi. Naszym dzisiejszym gościem jest psychoterapeutka Arnika Bytner-Siwek. Cześć Arnika.
Cześć, dzień dobry.
Tak jak sobie rozmawialiśmy wcześniej przed wejściem na antenę, podzielimy naszą dzisiejszą rozmowę na dwie części, bo jest to bardzo rozbudowany temat, więc dzisiaj poruszymy sobie kilka sfer, ale nie będziemy tak bardzo wchodzić w mechanizmy gdzieś tam bardzo głęboko. To sobie przeniesiemy na kolejną audycję, a dzisiaj takie podstawy, powiedzmy, poruszymy, a następnym razem dla tych, których zaciekawi dzisiejsza nasza rozmowa, będziemy wchodzić w głębsze sfery człowieka, dobra?
Będziemy próbowali to wyjaśnić, dlaczego i co można zrobić z tym, jak nie idzie.
Zgadza się, dokładnie. No to zacznijmy w takim razie. Może na początek zdefiniujmy sobie, czym jest relacja i dlaczego człowiek tak łaknie tej relacji, tej bliskości z drugim człowiekiem.
Gdybym miała powiedzieć w jednym zdaniu, czym jest relacja, bo mówimy o takiej relacji partnerskiej, nie? To jest w ogóle, dla mnie to jest takie fascynujące, że w tym podsystemie, w systemie rodzinnym ten podsystem pary jest taki ważny, a często jest pomijany, szczególnie jak się pojawiają dzieci, nie? Że wtedy dziecko się stawia w centrum, a to tak naprawdę ludzie dorośli są architektami całego systemu rodzinnego. To gdybym miała, wiesz, powiedzieć jakimś jednym zdaniem, czym jest relacja, to dla mnie relacja to jest więź i przywiązanie. I my jej łakniemy, bo my jesteśmy tak skonstruowani na takim bardzo podstawowym, biologicznym poziomie, że dla nas bycie w kontakcie i w połączeniu z drugim człowiekiem jest życiodajne. Można powiedzieć, że bez tego połączenia trudno jest nam osiągnąć szczęście i satysfakcję. I co jest bardzo ciekawe, że w tej chwili mamy dostęp do badań, czyli na przykład do neuroobrazowania, czyli na przykład do tego, w jaki sposób zachowuje się nasz mózg w relacjach, a w jaki sposób zachowuje się wtedy, kiedy nie ma tej relacji. Nie? Są różne badania. Jak nam starczy czasu, to jedno z takich badań możemy sobie omówić, to pokażę Ci na podstawie tego badania, na ile bliski, intymny kontakt z drugim człowiekiem reguluje takie nasze fizjologiczne potrzeby. Nie? Że na przykład potrafi regulować poziom stresu. Natomiast relacja jest nam potrzebna do tego, że my nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby stawiać czoła światu w pojedynkę. Relacja daje nam poczucie siły, pozwala nam regulować swoje emocje. My się dużo lepiej regulujemy w kontakcie z drugim człowiekiem, wtedy, kiedy ten człowiek z nami współgra, kiedy odpowiada na nasze potrzeby, kiedy jest z nami, kiedy jest zaangażowanie emocjonalne, kiedy jest obecny w kontakcie z nami. A to podnosi naszą samoocenę, wpływa na poczucie własnej wartości, no daje nam generalnie siłę do życia. Nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby iść przez świat w pojedynkę.
No tak, to wszystko, co mówisz, zgadzam się z tym w 100%, ale właśnie jak szukać tej osoby, żeby ona odpowiadała tym naszym oczekiwaniom i tym właśnie, żebyśmy w tym życiu mogli gdzieś razem iść?
No, to dlatego nie jest takie łatwe. Myślę sobie, że te oczekiwania, ja bym się tym oczekiwaniom poprzyglądała. My swoje oczekiwania też mamy z różnych rzeczy. My wchodząc w relacje, wchodzimy w relacje z drugim człowiekiem, wiesz, ze swoimi, no właśnie, tak jak mówisz, oczekiwaniami. Przyglądałabym się tym oczekiwaniom, z jakimś takim swoim konstruktem osobowościowym, swoim temperamentem, swoimi emocjami. ale w relacje wchodzimy również z tym wszystkim, co dostajemy od rodziny swojego pochodzenia, nie? My mówimy o takiej walizce genogramowej, że to, co ja wnoszę w relacje, to jest to, co ja dostaję od swojej rodziny również, czy tam są różne, wiesz, lojalności, jakieś mity, cały przekaz transgeneracyjny, czyli to nie jest tylko to, co jest bezpośrednio od mojej rodziny pochodzenia, ale również to, co kapie z góry, nie? Z tych wyższych pięter. Cały kontekst kulturowy. Popatrz, jakie mamy przekonania odnośnie miłości, nie? Jakby kulturowo jest to warunkowane, że wiesz, księżniczka z rozwianym włosem i rycerz na białym koniu. I często to się spotyka z rzeczywistością, gdzie mamy przed sobą realnego człowieka, również z jego bagażem, emocjonalnym, z jego bagażem genogramowym. I dopóki jesteśmy w takim momencie zalania dopaminowego, nie? Czyli płat przedczołowy zalewa nam dopamina, to jest ten moment taki zakochania.
Motylki w brzuchu.
Tak, tak. To nie widzimy często tego człowieka realnie, taki jak on jest, z krwi i kości. A on jest z krwi i kości. I też ma swoje wady i zalety. Więc im bardziej ja mam świadomość tego, z czym wchodzę w relacje, gdzie są moje zranienia, gdzie są moje rzeczy do poprzyglądania, tym większa szansa, że ja nie będę projektować tych rzeczy na człowieka, z którym wchodzę w relacje. Poza tym, wiesz, jak mówimy o relacjach, to dla mnie jakoś bardzo ważna jest taka soczewka, my to mówimy o stylach przywiązania, nie? Że wchodzimy w relacje, mając z pierwszej relacji, czyli z relacji z opiekunem, rodzicem najczęściej, wypracowany jakiś zbiór zachowań, zgodnie z którymi reagujemy w momencie, kiedy potrzebujemy bliskości. To są najczęściej sytuacje stresowe, trudne, i tam jest jakby cała gama tego, jest bardzo dużo, ale na użytek naszej rozmowy ja powiem o takich czterech, które są bardzo istotne. Tylko pamiętaj, że to jest uproszczone, więc to, co można, o czym można pisać książki, ja powiem w trzech zdaniach. I generalnie mamy styl przywiązania bezpieczny, nie? To jest taki styl przywiązania, gdzie kiedy ja jako dziecko dostaję od rodzica taką opiekę, że on odpowiada na moje potrzeby emocjonalne. Ta opieka jest spokojna, wyważona, są zaspokajane moje potrzeby emocjonalne i fizyczne. I jest duża szansa, że jako dorosła osoba będę wchodzić w takie relacje, będę miała umiejętność budowania relacji długotrwałych. Ale również wtedy, kiedy nie będę w relacji przez jakiś czas, to nie będę wpadać w panikę. Czyli wiesz, to nie jest takie wchodzenie w relacje za wszelką cenę. Że ja mam zaufanie do siebie i do innych. I potrafię, jeśli nie mam akurat relacji z drugim człowiekiem, to potrafię być ze sobą sama. I są trzy style takie pozabezpieczne. Pierwszy jest lękowy i on najczęściej dotyczy tych osób, które miały opiekunów, rodziców takich nieprzewidywalnych. Nie, że była sytuacja kryzysowa i ja jako dziecko nie wiedziałem, czy mogę liczyć na tego rodzica. I takie osoby mają, jako dorośli ludzie, mają niskie zaufanie mają potrzebę bliskości, ale jednocześnie mają bardzo duży lęk przed odrzuceniem. Czyli wchodzą w takie relacje, gdzie siebie bardzo poświęcają, nie? Poświęcam swoje potrzeby, byle tylko być w tej relacji. Bo to jest takie poczucie, że ja jestem niewystarczający czy niewystarczająca, nie zasługuję na miłość. No i tu może być dużo szarpania, nie? Tu może być dużo szarpania o relacje, tu może być dużo tracenia siebie w relacji z drugim człowiekiem. Kolejny styl pozabezpieczny to jest taki unikowy, gdzie dziecko nie dostaje od rodzica tej obecności, nie? Nie ma zaspokojonych potrzeb emocjonalnych. Rodzic jest nieobecny, bo na przykład choruje, na przykład na depresję. I wtedy nie ma możliwości, żeby był dostępny. I to są tacy dorośli, którzy boją się bardzo bliskości, którzy nie mają zaufania do innych ludzi, którzy bardzo często wytwarzają wokół siebie taki dystans, nie dopuszczają do siebie. Mało tego, jeśli spotkają partnera czy partnerkę, który oferuje bliskość, a to jest takie ryzyko, że interpretują to jako jakieś narzucanie się. Nie?
Mogą czuć się przytłoczeni.
Tak, tak. Mhm. Bo to jest bardzo, bardzo wysoki lęk właśnie przed bliskością. No i jeszcze jeden styl taki zdezorganizowany i to najczęściej dotyczy ludzi, którzy jako dzieci doświadczyli, wiesz, przemocy fizycznej, emocjonalnej, seksualnej. I to są ludzie, którzy bardzo często zlewają się, mają tak bardzo dużą potrzebę bliskości, że zlewają się z tym drugim człowiekiem. No więc teraz popatrz, jeśli my te rzeczy mamy nieuświadomione, no to jest ryzyko, że automatycznie wchodzimy w relacje i próbujemy swój ból, swoje zranienia, swoje różne trudne rzeczy wtedy leczyć w relacji z drugim człowiekiem. Bardzo często w taki sposób, że wpadamy w różne pułapki, nie? Atakowania, obwiniania, a skrajnie wycofywania się z relacji.
Czyli to, co teraz mówisz, te pułapki i to wszystko, to w przypadku, gdy trafią dwie osoby właśnie, które wymieniłaś, gdzie trafiły dwie osoby z różnymi stylami przywiązania do siebie. Tak jak pierwsza osoba, o której mówiłaś, że potrzebuje ogrom tej bliskości i druga, która ucieka od tej bliskości, bo czuje się przytłoczona. Wtedy wpadają w te pułapki?
Między innymi, wiesz co, to nie jest takie proste, bo to, tak jak ci powiedziałam, że one są też bardzo zniuansowane, nie? Ludzie różnie reagują, my to jakoś upraszczamy, natomiast tak, wtedy jest właśnie takie ryzyko i na przykład jeśli jest taki schemat, jak mówisz, no to może być tak, że jedna osoba atakuje, druga się wycofuje i im bardziej ja mówię o tym, że nie wiem, jest nieposprzątane i ty mnie lekceważysz, tym bardziej ta osoba, którą ja atakuję, wiesz, wycofuje się w milczenie i wchodzimy w coś takiego, z czego trudno nam jest wyjść. Jeśli nie widzimy tego mechanizmu, bo tam pod spodem, pod tym sprzątaniem, tak ludzie się kłócą o różne rzeczy. Partnerzy się kłócą o najczęściej, nie? O pieniądze, o to, gdzie pojedziemy na wakacje, o seks, o różne rzeczy. A tam najczęściej są te pytania dotyczące więzi, nie? Czy jesteś dla mnie dostępny? Czy ja mogę liczyć na to, że ty odpowiesz na moje wołanie o bliskość? Więc pod tym sprzątaniem, oglądaniem telewizji, spędzaniem wolnego czasu, najczęściej jest takie wołanie o to, oddalam się od ciebie i nie wiem, co mam z tym zrobić. Tak? To powoduje mój ból i nie wiem, co mam zrobić, żeby znowu być blisko ciebie. Tylko, że to jest nakryte, wiesz, komunikatami takimi właśnie o te rzeczy takie, które nas dotyczą w codziennym.
Czyli tu wracamy do naszej pierwszej rozmowy o komunikacji, tak? Że gdzieś nieprzepracowana rzecz w komunikacji tutaj mogłaby nam zaprocentować.
Wiesz co, Tomek, tak, tylko że ta komunikacja tutaj to jest narzędziem tylko. Nie, że to chodzi o to, co jest pod tym komunikatem, który ja wypuszczam z ust. Że najczęściej w relacjach bliskich, partnerskich, my żeby poczuć siebie, to potrzebujemy odsłonić te swoje miękkie części, te swoje zranienia i potrzeby przywiązaniowe, czyli właśnie swój lęk na przykład. I tam, no tak jak mówię, komunikacja jest tylko, w tej komunikacji my musimy mieć takie poczucie, że jesteśmy gotowi na to, co jest przyjemne i to, co jest nieprzyjemne. Na uświadomienie sobie wielu tych rzeczy, nie? Które powodują, że ja czuję ból, frustrację. No właśnie, no i wpadam wtedy w takie obwinianie czy atakowanie. Mhm. Że skąd to jest, o, nie? Skąd to jest? Jeśli ja atakuję ciebie, to skąd to jest?
Dobrze, czyli wiem, że nie mieliśmy dzisiaj wchodzić gdzieś w te głębsze strefy, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy poruszyli taki temat i troszeczkę go nie rozwinęli. Mhm. Myślę, że na tyle rozległy jest temat związków i relacji, że jeszcze tych tematów będziemy mieli mnóstwo. Powiedz, co jeśli przychodzą do ciebie dwie osoby z różnymi stylami przywiązania? Tak jak mówiliśmy sobie, pierwszy styl przywiązania, powiedzmy kobieta przychodzi, która potrzebuje ogrom miłości, która potrzebuje być cały czas, wręcz potrzebuje być przytłoczona i partner z tym drugim stylem przywiązania, gdzie on ma swoją bańkę bezpieczeństwa i nie daje się do siebie zbliżyć tak bardzo. Co wtedy? Co doradzimy takim ludziom?
Najpierw pokażemy im mechanizmy. Skąd to jest? Czym to jest spowodowane? Później pokażemy im tą pułapkę, w którą oni wpadają, próbując się komunikować. Czyli właśnie najczęściej to jest ta taka, ja to nawet rysuję w takiej pętli. Im więcej ja dopominam się, atakuję i czuję w tym złość, to w odpowiedzi najczęściej ze strony partnerki czy partnera jest najpierw obrona często, a później w ogóle wycofanie i tam jest lęk i strach.
Czyli musimy najpierw zrozumieć mechanizmy, żeby móc nad tym pracować.
Tak, tak. Mhm. Że to jest podstawa, że jak wiesz, jak zobaczysz, co jest pod tym oskarżaniem, atakowaniem, obwinianiem, to wtedy jest się łatwiej zatrzymać w tym. I wtedy zamiast komunikatu, nie wyrzuciłeś śmieci, lekceważysz mnie, sprawdzę, co tam jest, co się dzieje ze mną. Że okej, śmieci to jest jedno, ale to jest coś, co ustalamy. Ale jeśli ja mówię, wiesz, że nie wyrzuciłeś śmieci, ty lekceważysz mnie, to znaczy, że to dotyka to jakiegoś mojego zranienia.
Czyli co, komunikat nie wyrzuciłeś śmieci ze złością może przerodzić się w tęsknię za tobą?
Może, ale nie musi, wiesz, bo to może chodzić o śmieci, nie? No może chodzić o śmieci. Ale jak my idziemy dalej w to, co mnie... To zależy, co to we mnie wywołuje. Bo jeśli ja widzę śmieci i mówię, wiesz co, no nie wyrzuciłeś śmieci, umawialiśmy się inaczej, ale nie budzi to mojego zranienia, nie?
Wiem, że strywializowaliśmy troszeczkę teraz, ale po prostu szukałem prostego przykładu, żeby zobrazować każdemu, kto niekoniecznie rozumie. Czyli dobrze, każdy wchodzi z nas w życie, w relacje z bagażem doświadczeń. Czyli ten bagaż doświadczeń dzieli się na dwie strefy, tak? Pierwsza, która wynosimy gdzieś z domu, z dzieciństwa, takie rzeczy głęboko w nas zakorzenione, ale jest jeszcze taka strefa, którą wnosimy na przykład z byłych relacji, prawda?
Z doświadczeń, tak. I to też jest ciekawe, bo dobrze, jeśli my się z tych relacji uczymy. Jeśli potrafimy z tego wyciągnąć wnioski, jeśli ja wchodzę w jedną relację i ona mi nie wychodzi, w drugą relację ona mi nie wychodzi, no to mogę, wiesz, trochę, jak my to mówimy, stanąć w prawdzie i powiedzieć okej, no to może jest coś, co warto by było pooglądać, bo to właśnie może nie jest z teraz, tylko z wtedy. I warto jest nad tym popracować. Wiesz, czasem jest też tak, że relacja, w którą wchodzimy, może być relacją leczącą. Jeśli ja się wiążę z partnerem czy z partnerką, właśnie na przykład z bezpiecznym stylem przywiązania i jestem w takiej relacji, to jest relacja bardzo wzmacniająca i ja w takiej relacji mogę uleczyć w taki sposób trochę naturalny, powiedzmy, gdzieś swoje zranienia i mogę się nauczyć tego bezpiecznego przywiązania, bo ja przy sobie mam wtedy partnera czy partnerkę, którzy odpowiadają na moje sygnały, nie?
Czyli twoim zdaniem drogą do sukcesu w związku jest, jeśli jedna osoba nauczy się stylu przywiązania drugiej osoby?
Może tak być, tak. Mhm. Może tak być.
No bo tak, bo ja sobie bez tego nie wyobrażam sobie takiej relacji, gdy na całe życie w tej relacji zostaniemy jedna osoba z bezpiecznym stylem przywiązania, a druga z tym, który jest przeciwieństwem.
Wiesz co, Tomek, ja myślę sobie, że ludzie mają różnie. Popatrz, ludzie są ze sobą w relacjach i szarpią się w tych relacjach i są dlatego, że bo są tyle czasu, no więc są. Różną mamy motywację, tak? Czasem jest tak, że wiesz, że stajesz i mówisz, kurczę, nie chcę tak, bo to jest dla mnie niewygodne, chcę inaczej, a czasem nie.
No tak, ale Arnika, ale mówmy o zdrowej relacji i szczęśliwej relacji.
No to tak, jeśli
ty potrzebujesz miłości, a ja ci jej nie potrafię dać, to nie będzie okej. Któryś z nas musi ulec, albo ty musisz zejść na poziom mojej czułości, gdzie nie będzie jej dużo i będzie nas to satysfakcjonowało, albo ja muszę ci dać tą miłość, której ty potrzebujesz.
Jasne. I teraz jeśli jesteśmy w takiej relacji, gdzie któreś z nas ma tą bezpieczną, ma ten bezpieczny styl przywiązania, albo na przykład jest w swoim procesie terapeutycznym, bo to też jest jakieś wyjście. A na przykład ta druga strona nie jest gotowa na to, żeby wejść w proces terapeutyczny pary. To też może być leczące. To jest też trochę tak, że ja lecząc swoje zranienia poszerzam swoją przestrzeń na branie tej różnorodności, którą dostaję od ciebie. I to się też dzieje systemowo, że jakby ty też bierzesz to ode mnie. To jest przepływ, tu jest jakby dużo o przepływie. Że my wtedy mamy okazję do tego, żeby stworzyć taką bezpieczną bazę dla siebie. Bezpieczną bazę, która daje nam takie, wiesz, poczucie tego, że jesteśmy okej, poczucie adekwatności, większe zadowolenie, a jak mamy większe zadowolenie, to też wtedy mamy większe większą przestrzeń na to, żeby ze sobą współgrać w tej relacji.
Dobrze, Arnika, urywając temat, bo kończy nam się powoli czas naszej transmisji, chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat. Cały czas nasze czasy się polepszają, tak jakby standard życia wzrasta i tak dalej, a ludzie coraz częściej chorują na depresję, są załamania nerwowe. Jak to się ma do naszej dzisiejszej rozmowy, do tych relacji związkowych, bo mam wrażenie, że to ma ogromny wpływ na to wszystko.
Tak, ma. Wiesz co, ja tu widzę dwie rzeczy. Z jednej strony to jest to, o czym ty mówisz, czyli bogacimy się i wzrasta taka zamożność ludzi, a wraz z tym faktycznie jest coraz więcej notowanych i to właśnie w tych społeczeństwach, które się bogacą, to jest ciekawe. I jest jedna z hipotez, która mówi o tym, że nie mamy czasu i przestrzeni na bliskie, zaangażowane, obecne relacje. No bo pracujemy, a jak już popracujemy, to jesteśmy zmęczeni, więc wiesz, jak często nie mamy siły na to, żeby mieć kontakt ze sobą, nie? Że ja nie wiem do końca, co się ze mną dzieje, z moim ciałem, z moimi emocjami, to jak ja mogę być obecna w relacji z drugim człowiekiem? Nie, że to jest ciężkie. Poza tym jest coraz mniejszy, my to nazywamy kapitałem społecznym, czyli wiesz, kiedyś dzieci wychowywały matka, babka, ciotki i sąsiadki. W tej chwili to są zazwyczaj małe komórki dwu, trzy, czteroosobowe. Zamykamy się w tym i to też jest o relacjach, to też jest o więziach. Natomiast wiesz co, jak się rozejrzymy dookoła, to jest jeszcze jeden, mnie jakoś bardzo zatrzymuje taki trend promowania takiej skrajnej niezależności i indywidualizmu. I to też ludziom nie służy, bo my jesteśmy, dlatego że jesteśmy biologicznie przystosowani do bycia w połączeniu, to jesteśmy w pewnej zależności. To jest taka zależność, która nas wzmacnia, ale nie wiem, czy widziałeś, był kiedyś taki film Szwedzka teoria miłości. Taki dystopijny mocno obraz, dokumentalny. To jest film dokumentalny o tym, jak w latach chyba 50. albo 60. partia rządząca wpadła na taki pomysł właśnie promowania niezależności w społeczeństwie. I wiesz, efekt jest taki, że ludzie tam są bogaci, jest dobrobyt, natomiast zastanawiają się, co jest nie tak, że są nieszczęśliwi. Tam co czwarty czy co piąty Szwed umiera w samotności. Ludzie chcą mieć rodziny, ale nie potrafią tworzyć trwałych związków. Ja mam też taką obserwację, wiesz, jak ludzie przychodzą, to właśnie a propos tego trendu, jak ludzie przychodzą i mają takie poczucie, że coś ze mną jest nie tak, że jakby takie poczucie nieadekwatności, że ja potrzebuję być w relacji, a tu naokoło świat mi mówi, no co ty, no jesteś dorosłym człowiekiem, poradzisz sobie sam. To nie do końca jest tak. To my mówimy o tej zależności, która nas buduje i daje nam siłę. I daje nam siłę do takiego dobrego życia.
Mhm. Ale chyba też oczekiwania wobec związków rosną, prawda? Coraz więcej wymagamy od tych związków. To nie jest tak, jak nasi dziadkowie gdzieś tam po prostu potrzebowali siebie nawzajem, bo oni też ciężko pracowali, też jak spojrzę na swoich dziadków, pracowali gdzieś całe życie na roli, starej roli, bez maszyn i tak dalej. Wracali do domu i też padali na twarz ze zmęczenia, a jednak całe życie przeżywali razem. A teraz chyba pojawia nam się coś takiego i wydaje mi się, że to jest coraz bardziej. Nie mówię, że to jest złe, bo jak najbardziej trzeba od siebie oczekiwać w każdej sferze życia, ale te wymagania rosną.
No, myślę, że wiesz co, myślę, że tak, to jest jakaś taka presja. No, w społeczeństwach rozwijających się to sama presja tego pośpiechu, zarabiania, to można powiedzieć, że to są oczekiwania. Nie wiem, czy to masz na myśli, mówiąc o oczekiwaniach w stosunku do związków. Wiesz, oczekiwania my sobie sami stawiamy przed sobą, nie? I często się prześcigamy w tym, bo my mamy swoje jakieś oczekiwania. Często one są realne, a często są nierealne, bo właśnie są na przykład ukształtowane przez kulturę. Wiesz, jak popatrzysz na to, jak kultura definiuje miłość, no to też to często jest jakiś króliczek, za którym gonimy. A każdy z nas miłości potrzebuje. Więc jak my nie wiemy, za czym gonimy, no to można się trochę zapętlić, nie?
Mhm. Tak, wiesz, chodzi mi bardziej o to, że gdzieś tam powiedzmy, cofając się kilkanaście lat wstecz, wystarczyła trochę ta obecność, to życie domowe i tak dalej. Teraz ludzie chcą się wyrwać z domu. Kobieta potrzebuje wyjść na randkę, potrzebuje dostać prezent, potrzebuje poczuć się doceniona. Chodzi mi o takie wymaganie i tak jak podkreślam, to nie jest złe, bo myślę, że to jest dobre jak najbardziej, ale te wymagania rosną.
Ale chodzi ci w tej chwili o takie rzeczy materialne?
Nie tylko o rzeczy materialne, ale często słyszę od swoich znajomych gdzieś tam, którzy są w relacji, kurczę, my co weekend siedzimy w domu, jesteśmy razem, oglądamy serial, robimy to, tamto, no ale co weekend siedzimy w domu, nudzi mi się to na przykład już.
Ale to jest kwestia ustalania tego, czego potrzebujemy w relacji, nie? Czy potrzebujemy więcej rozrywki, albo ty potrzebujesz więcej rozrywki, a ja więcej posiedzenia w domu, to sprawdzamy, co komu jest potrzebne. Mhm. I to, a to jest między innymi o komunikacji.
Czyli wracamy znowu do korzeni. Dobrze, Arnika, dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Było bardzo fajne i bardzo uczące. Ja kolejny raz to powtarzam, dużo wyniosłem z naszego spotkania. Tak jak już zapowiedzieliśmy, wrócimy do tematu do tematu związków i poruszymy dużo, dużo głębsze sfery. Miejmy nadzieję, że... Ja mam nadzieję, że przeżyję tą rozmowę, bo każda mnie porusza w jakimś stopniu. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy też. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem była psychoterapeutka Arnika Bettner-Siwek. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję serdecznie.